Dzień dobry, jest 9:35. Zapraszam na audycję Ludzie i Pieniądze, a naszym pierwszym gościem jest profesor Marek Grzybowski, klaster morski i kosmiczny. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Mamy niezwykłą sytuację na rynku ropy naftowej. Opowiadamy o tym od 2 dni. Niektóre kontrakty są zawierane w taki sposób, że wytwórca ropy dopłaca. Oczywiście to są specyficzne sytuacje, kiedy odbierze się ropę w konkretnym miejscu, w konkretnej dacie, ale nie zmienia to faktu, że na całym rynku ropa jest bardzo tania. Jak ta sytuacja może wpłynąć na sytuację światowej żeglugi? Czy to będzie impuls do rozwoju, czy może powód do poważnego niepokoju kolejnego w dobie pandemii?
No, ta sytuacja już wpłynęła na rynek żeglugi, ponieważ operatorzy dużych zbiornikowców i tych, którzy posiadają zbiorniki, które w dużym stopniu rozmieszczone są wokół portów, zaczęli zarabiać na tym, że kupowali ropę, kiedy była tania, i teraz czekają na wzrost cen ropy, ponieważ wszystkie podmioty, które uczestniczyły w negocjacjach dotyczących podwyżki cen ropy, czyli właściwie zmniejszenia podaży ropy na rynku, obiecały czy zapowiadały, że cena ropy wzrośnie. Okazuje się, że w dniu, kiedy podpisano umowę, czyli w ubiegłą niedzielę, o zmniejszeniu produkcji, cena ropy wzrosła o około tam 3,5 do 4 dolarów na rynku, a chwilę później, w poniedziałek już rano, ta cena ropy spadła. Musimy mieć świadomość tego, że umowy podpisują rządy, ale rynkiem rządzą duże prywatne korporacje i one są bardziej zawsze elastyczne niż decydenci na szczeblach, no, nawet największych państw.
Już czyli tutaj, przepraszam, źródłem głównego kryzysu, głównego niepokoju jest to, że jest za mało przestrzeni do magazynowania ropy naftowej, tak? A wstrzymanie wydobycia jest praktycznie bardzo trudne, bo potem technologicznie uruchomienie tego wydobycia to są całe miesiące, a nawet lata.
To nawet nie z tego powodu. Powód jest taki, że znacznie spadł
spożycie ropy, tak?
Popyt ropy, szczególnie w Chinach. W ogóle jest taka sytuacja, że Chiny zostały zmuszone przez Trumpa do podpisania umowy, że będą zamawiały u nich dużo surowców energetycznych. To są kosmiczne pieniądze. Ja mogę podać przykład, że umowa z 15 stycznia z chińskiego rządu, z rządem amerykańskim, zobowiązywała, że Chiny zakupią surowców energetycznych w Stanach Zjednoczonych za ponad 50 miliardów dolarów. Teraz kupowali za 9 miliardów dolarów w 2017 roku. Także zobaczmy, jaka to jest duża kwota.
Wielokrotność, tak.
Tak. I firma Refinitiv, która zresztą ma bardzo silny oddział w Polsce, a konkretnie w Gdyni, informuje, bo oni na bieżąco śledzą, co się dzieje w przewozach, że to po prostu śladowe ilości importowane są do Chin. Tu jest jeszcze jedna sprawa. Skoncentrował się Trump na rozmowach z Chinami, które generują duży wolumen ładunków energetycznych na rynku żeglugowym, ale pamiętajmy, że z chwilą, gdy tylko były prowadzone już rozmowy na temat restrykcji w stosunku do Chin, Chiny, duże korporacje chińskie zaczęły rozkooperowywać produkcję na inne kraje azjatyckie. I właściwie to my musimy mówić nie o popycie chińskim, ale o popycie azjatyckim. A tutaj możliwość manipulacji zamówieniami już jest bardzo duża. Produkcja fabryk chińskich przenoszona jest do innych, powiedzmy, nie tyle tanich, co wygodnych krajów. Tak jak się mówi o wygodnych banderach, Tak samo są wygodne kraje do prowadzenia działalności gospodarczej. One dają duże ulgi, duże możliwości pracy. I teraz my naprawdę nie wiemy, gdzie będzie kierowana w latach 2022-2023 produkcja głównych firm, które wywołają popyt na surowce energetyczne, w tym na ropę. Jeszcze na rynku żeglugi jest inna manipulacja. Manipuluje się też stawkami frachtowymi. Ropa jest tania, ale podam przykłady, że na przykład ropa z regionu, no powiedzmy, Zatoki Meksykańskiej, tak? Zatoki Meksykańskiej, jej frachty za baryłkę kosztują około 7 dolarów, a to jest ropa, no jedna z lepszych, tak? Ale to jest dwukrotnie wyższa cena niż eksport, niż przewozy ropy z Europy, głównie z obszaru produkcji na Morzu Północnym, i trzykrotnie wyższa niż z Bliskiego Wschodu. Więc tu też armatorzy manipulują stawkami frachtowymi, i w sumie, jak to się ładnie mówi w piosence jednego z kabaretów, że bilans musi wyjść na zero.
Panie profesorze, to co pan mówi świadczy o dużym poziomie rozchwiania rynku, o dużym elemencie niepewności. Państwo jako klaster uruchomiliście taką tarczę antywirusową, oczywiście na skalę możliwości klastra i działalności organizacji waszego typu. Proszę powiedzieć, wy chcielibyście zacieśnić współpracę firm morskich między sobą. Czy tu jest szansa, że rzeczywiście ten wasz pomysł, ta wasza platforma do zacieśniania współpracy odegra jakąś rolę w tej bardzo trudnej sytuacji dla wielu branż przemysłowych i transportowych?
Ta platforma została uruchomiona dlatego, że musimy mieć świadomość, że produkt krajowy brutto i produkt światowy wynika z tego, że my coś robimy i wytwarzamy, że produkujemy. I dlatego w klastrze dotychczas spotykaliśmy się, mieliśmy spotkania biznes to biznes, było tych spotkań kilkanaście, teraz nie możemy się spotykać. W związku z tym uruchomiliśmy platformę, żeby firmy w krótkich słowach poinformowały o tym, co robią dla rynku, bo faktycznie firmy, które działają w klastrze, dosyć szybko zareagowały na to, co się dzieje na rynku. Niektóre bardzo duże firmy zareagowały wprost niesamowicie szybko, bo tutaj Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, port w Gdyni, port w Gdańsku oraz stocznie musiały wprowadzić restrykcje, które wynikały z obostrzeń związanych z wymianą ludzi. No więc trzeba było od razu zadziałać tak, żeby ta pandemia nie roznosiła się przez granicę, stąd regulacje, które wprowadził dyrektor Urzędu Morskiego i komendant Straży Granicznej, natychmiast zaczęły działać w tych firmach. No ale to sprawiło, że sytuacja jest nietypowa i doszło do tego, że trzeba było też w rejonach, tak jak na przykład robią to stocznie, tak pogrupować ludzi, żeby oni pracowali bez nadmiernych kontaktów, ale jednocześnie produkcja się toczyła. I przecież na przykład stocznia Nauta w czasie silnej pandemii przekazała statek Szwedom. Oni musieli tu przyjechać, odebrać ostatecznie i statek przeprowadzić do siebie. O portach też przestrzega się porty, że to są dokerzy, ale w portach także przecież pracują piloci, pracuje kapitanat. To jest ciągła praca, 24 godziny.
I panie profesorze, te procedury, które zostały wdrożone właśnie w portach, w stoczniach, my między innymi w tej audycji mówiliśmy o grupie remontowa, o stoczni Christ, one teraz sprawdzają się i rzeczywiście są skuteczne, oczywiście z punktu widzenia członków klastra oceniając?
Nie, no więc produkcja idzie do przodu, natomiast wprowadzane są nowe rozwiązania, które okazują się, że wymuszone sprawdzają się w rzeczywistości. No bo na przykład Hydromega, która produkowała urządzenia hydrauliczne, musiała dotąd, znaczy odbiory robione były na miejscu zawsze, tak? Teraz okazuje się, że urządzenia hydrauliczne można, zasilacz hydrauliczny można sprawdzić na próbach zdalnych. My to już funkcjonuje, tylko że nie wprowadziliśmy tego w sposób masowy. Całe siłownie na statkach mogą być kontrolowane zdalnie, więc nie wszyscy muszą być w stoczni, gdy coś się na statku uruchamia, skoro wszystko podłączone jest do komputerów.
I to pokazuje, w jaki sposób pandemia wymusza rzeczywiście nowe rozwiązania. No i będziemy się przyglądać, jak to dalej funkcjonuje. Panie profesorze, dziękuję serdecznie za rozmowę. Dużo zdrowia. Przypomnę, naszym gościem był profesor Marek Grzybowski, klaster morski i kosmiczny na Pomorzu. Wracamy do audycji Ludzie i Pieniądze, a naszym drugim gościem jest prezes Renku Sławomir Niecko. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wiele osób niepokoi się z powodu stanu pandemii, przerwanych łańcuchów dostaw, o między innymi bezpieczeństwo żywnościowe, o to, czy żywność dotrze tam, gdzie trzeba, czyli jak najbliżej konsumentów, ale też z punktu widzenia biznesowego. Polska na przykład eksportuje zboża, jesteśmy ważnym graczem na europejskim i światowym rynku produktów żywnościowych. Czy tu i teraz widzi pan jakieś kłopoty logistyczno-dystrybucyjne, czy mimo pandemii ten system działa dobrze?
Szanowni Państwo, szanowni radiosłuchacze, transport żywności odbywa się na bieżąco. Widzę to po tym, co się dzieje na tym naszym rynku hurtowym, Pomorskim Hurtowym Centrum. Gorzej jest, proszę Państwa, z kwiatami. Tutaj jest naprawdę zastój. Zamknięcie kwiatarni spowodowało, że bardzo dużo firm, które jakby u nas zajmują się hurtową sprzedażą tych kwiatów, pozamykało swoje boksy. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że około 70-80% tego działu gospodarki jest zamknięta. Myślę, że teraz ta ładna pogoda, wiosna przyszła i z tym problemów nie będzie, bo zaczyna się coraz większy ruch robić. Jeżeli rozchodzi się o transport w ogóle produktów spożywczych, on odbywa się, proszę Państwa, na bieżąco. Wiadomo, że nasi kierowcy są zwolnieni z przekraczania granicy, tak? Czyli wożą te towary jak w jedną, tak i w drugą stronę. Oczywiście muszą spełniać pewne wymogi. Wiadomo, że kierowcy nie podlegają tej 14-dniowej kwarantannie, czyli muszą być na bieżąco kontrolowani, badani. W dzisiejszych czasach gorszym problemem będzie susza, która nas czeka.
Właśnie za chwilę do tego przejdziemy, ale panie prezesie, jeszcze wracając na sekundę do tej sytuacji rynkowej, mówi pan o załamaniu czy poważnych kłopotach w tej branży ogrodniczo-kwiaciarskiej, tak?
Tak.
Czy tutaj, jakie macie sygnały z rynku? Czy to jednak będzie taka sytuacja, że powiedzmy poluzowanie tych rygorów sanitarno-epidemiologicznych spowoduje, że łatwo będzie odbudować ten rynek? Czy tutaj grozi nam jakaś taka zapaść czy regres długotrwały?
Znaczy na pewno to będzie troszeczkę długotrwały regres. Z jakiego powodu? Proszę Państwa, no kto kupuje kwiaty? Były święta. Teraz nie pracują hotele, sklepy. To wszystko było, jakby ci wszyscy najemcy zaopatrywali się u nas w kwiaty. Z chwilą, kiedy zostaną otwarte duże supermarkety, tak, gdzie będą otwarte kwiaciarnie, gdzie zaczną się imprezy jakieś rodzinne, tak, przecież nie ma wesel, nie ma pierwszej komunii, nie ma zakończenia roku szkolnego.
W bardzo ograniczonej formie są organizowane oczywiście.
I w związku z tym, no na pewno z tymi kwiatami będzie, mówimy o kwiatach ciętych. Proszę Państwa, część naszych tych handlujących tutaj musiało niestety bardzo dużą ilość tych kwiatów jakby zutylizować. Całe transporty, które przychodziły z Holandii, wiadomo, że część tych kwiatów my mamy nie swoich, tylko sprowadzamy z Holandii. Niestety musieli te kwiaty zutylizować.
No to bardzo, bardzo przykra rzeczywiście. Natomiast liczymy, że szybko ten rynek się odbuduje. Ale właśnie, panie prezesie, ten wątek, który już dzisiaj był w rozmowie z ministrem klimatu, pan od razu, jak mówimy o rolnictwie, przeskakuje do tematu susza. Czy ta sytuacja rzeczywiście jest tak poważna? No i można powiedzieć, w lutym trochę padało, ostatnio też był cały deszczowy dzień. Tego wszystkiego jest za mało?
Proszę państwa, sytuacja wygląda w ten sposób, że nie było śniegu. Niestety ten zasób wody, który jest niezbędny na wiosnę, on pochodzi z okresu zimowego, wtedy kiedy są śniegi, śniegi topnieją, tak? Woda jest gromadzona w glebie. Niestety w tym roku tego śniegu zabrakło i w związku z tym brakuje wody w glebie. W związku z tym na pewno będą problemy. Będą problemy może... Na pewno owoce, warzywa będą, tylko na pewno będą mniejsze wydajności, tak? Nie będzie to takie, można powiedzieć, stuprocentowe, jak to zawsze jest, są takie piękne, duże jabłka, czy tam owoce inne, miękkie. Na pewno to będzie w jakiś sposób, no, odbije się to niekorzystnie na właściwości tych produktów, tych owoców, tych warzyw.
A jaki będzie miało wpływ na ceny? Bo tu już się pojawiają głosy straszące tak naprawdę drożyzną. No ale też jest drugi aspekt. Ostatnio w serwisie Forbes.pl ukazał się taki materiał, że w tym roku z różnych przyczyn, między innymi epidemiologicznych, ale także suszy, w ogóle może być globalny na świecie niedobór żywności. Czy rzeczywiście ta sytuacja jest aż tak poważna z pana punktu widzenia?
To proszę państwa, można powiedzieć tak jak z tym koronawirusem. Nikt w dniu dzisiejszym nie umie odpowiedzieć. Jeżeli przyjdą jakieś deszcze, takie obfitsze deszcze, na pewno te plony będą większe. Jeżeli będzie ta aura się utrzymywała tak jak w tej chwili, tak, no widzimy za oknem czyste niebo, tak, piękna pogoda,
niby
pola
powód
wysuszone.
Do radości, ale nie do końca, tak?
Tak? Nie do końca. Niestety rolnicy mają w tym problem. Oczywiście u nas na Pomorzu aż tak to nie będzie widoczne. Dlaczego? Dlatego, że my na Pomorzu, jak to się zawsze mówiło, jak jest czym bardziej sucho, to tym lepsze plony, dlatego że my mamy te tereny, można powiedzieć, nizinne, żuławskie. Tak? Tutaj część naszych rolników jest zaopatrzona w dobre systemy nawadniające i z tym sobie poradzi. Ale to tylko mówię u nas na Żuławach. Niestety w innych regionach Polski, a szczególnie na Kujawach, ten problem będzie bardzo duży.
Panie prezesie, mówi się dużo o różnych projektach rządowych, projekt małej retencji, tworzenia zbiorniczek, oczek wodnych. Ta świadomość, że wody użytkowej mamy bardzo mało, już jest co najmniej od kilku lat. Czy jeszcze nie widzimy efektów tych wszystkich działań? Jeszcze trzeba na te efekty zmiany myślenia o gospodarowaniu wodą poczekać? Kiedy może zobaczymy, że coś...
To nie jest tak, że dzisiaj budujemy zbiornik, tak, który nam uzupełni braki wody. To jest proces długofalowy i w związku z tym sam ten proces też będzie wymagał nie kilku, a nawet może kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat, żeby ten problem rozwiązać. Na dzień dzisiejszy trzeba tylko patrzeć w górę, na niebo, żeby ten deszcz nas uratował.
A panie prezesie, wracając już do centrum RENK, proszę powiedzieć, jak tam wygląda bieżące funkcjonowanie, czy w ogóle funkcjonowanie tego rynku spożywczego na Pomorzu? Czy my możemy być pewni, że wszystko, co jest w obrocie, mówię, nie, nawet odrywając się od kontekstu samego rynku, jest w tej chwili bezpieczne i możemy z tego spokojnie korzystać, z tej żywności, którą handlujemy, obracamy na Pomorzu?
Szanowni państwo, no my się też dostosowujemy do wszelkich wymogów tych nakazów, przykazów, które nam narzuca jakby państwo, tak? W związku z tym my jesteśmy tutaj na rynku bezpieczni. Rano zawsze przyjeżdżając do pracy, bo niestety jestem w pracy, sprawdzam, jaka jest liczba samochodów wjeżdżających, bo to jest bardzo ważne. Ta liczba, muszę powiedzieć, że po okresie wielkanocnym z dnia na dzień jest coraz większa. Coraz więcej jest zapytań o nowe miejsca do handlu, między innymi owoców miękkich i warzyw. Także myślę, że tu pod tym kątem rynek na pewno będzie dobrze funkcjonował. Na pewno warzyw i owoców u nas w naszym regionie nie zabraknie.
No i to jest bardzo optymistyczna informacja w kontekście tych trochę pesymistycznych osuszy. Panie prezesie, dziękuję serdecznie za rozmowę. Ja przypomnę, gościem audycji Ludzie i Pieniądze był prezes Sławomir Niecko z rynku
Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego.
Hurtowe Centrum RENK. Dziękuję bardzo.